6 minut po godzinie 21. Kłaniamy się Państwu pięknie. Przed mikrofonem Joanna Dywina. Program realizuje Jakub Woźniak. Witam pięknie moich gości. Dzisiaj Magdalena Salewicz, mecenas artystów. Pani Marszant, dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Pan Tomasz Akusz, malarz, rzeźbiarz, scenograf, aktor.
Witam serdecznie.
I Paweł Deska, grafik, rysownik, malarz, reżyser, producent teledysków.
Dobry wieczór Państwu.
Humory Państwu dopisują, co mnie bardzo
cieszy. Tak jak zawsze.
Tak jak zawsze? Tak.
Nic się nie zmieniło.
A tak się chciałam zapytać, po 21 to tak już raczej spokój, relaks, czy dopiero się zaczyna i w tej głowie?
Pracownia.
Tak, pracownia.
Ja lubię w nocy pracować i często, gęsto do rana, bo dzień to raczej... Też właściwie jest podporządkowany malowaniu, ale raczej w formie leżenia na kanapie. Mhm. Ponieważ leżenie na kanapie jest również elementem malowania, bo samo malowanie typowo fizyczne obrazu czy grafiki rysunku tak naprawdę najkrócej trwa. To całe przygotowanie, te rozważania duchowe, różne, to też to jest czas, też to jest, ja to też nazywam malowaniem, bo to jest przygotowaniem. Tak, przygotowuje się płótno pod obraz, bo trzeba zagruntować no klejem i tak dalej.
Często my sobie nie zdajemy sprawy,
dokładnie,
jak wygląda.
Jest to, powiedziałbym, ciężka i niekiedy nudna. Niestety praca, bo to jest tak naprawdę zawody bokserskie w ringu sam ze sobą. I no, efektem tego jest nowe to, co wspomniałem, obraz, grafika, czy plakat, czy cokolwiek innego. No, to tyle. Jakby z mojej strony.
Czy Państwo chcieliby coś dodać?
U mnie to wygląda następująco, że o godzinie 6 rano wstaję, o 22 kładę się spać, harmonogram jest zachowany.
Tak?
Pełna energii wstaję, tak.
O, zazdroszczę. Paweł, a u Ciebie?
U mnie się zmieniło, bo ja przez lata malowałem właśnie też do późna. Uwielbiałem tę pole, to wszystko się wycisza. Zostaje się samemu, nie? Z płótnem i... No ale kurczę, no... Lata mijają, no to nie ten wzrok się robi, już po prostu się trochę psuje i teraz wykorzystuję każdą chwilę. Tą pracownię mam niedużą, ale tam fajne światło wpada zawsze od góry. No i tym bardziej zimą, no kończy nam się światło o 15:00. No to trzeba to wykorzystać i zawsze sobie powtarzam. Dzisiaj wstanę o 8:00, 8:15 już z kawą będę przy sztaludze, po czym budzę się nawet o 7:00. I tak jak Tomasz rozmyśla, ja też potrafię rozmyślać, bo w końcu mam tyle czasu jeszcze. No po czym się okazuje, że co? No nagle, nie wiem, jakim cudem pojawia się w dłoni telefonie jakiś nowy serial jest na Netflixie. No jak zobaczyć, pierwszego odcinka nie zobaczyć. No i nagle się robi godzina 14:00. No i słuchajcie, z tego malowania później nie wychodzi wiele.
Tak, mówiłem, że to malowanie bardzo krótko trwa.
Bardzo krótko trwa. Tylko też z drugiej strony ja zauważyłem, że jak już usiądę, to w ostatnim czasie 2 godziny dla mnie to jest maks i robię sobie przerwę, na jakiś spacer z psem i wracam. No bo to jednak trzeba zrównoważyć. Ja muszę sobie to wszystko poukładać. A już zupełnie inaczej wygląda, ponieważ ja głównie pracuję jak gdyby na zleceniach. Czyli to są kopie, czy to są portrety. Więc tutaj jak jest zlecenie i jest po prostu deadline, no to ja nie mam jak gdyby swobody, nie? No co innego, jak mam tu chwilę, żeby coś dla siebie porobić, no to ta praca też inaczej wygląda. A jak się ma tutaj trochę za plecami, albo dzwonią, albo no można to przeciągnąć, ale to jednak jest trochę taka, żebym powiedział, taka metafora smyczy, nie? Fajnej, żeby nie było. Ja nie narzekam, absolutnie, bo ja sobie wymarzyłem tą pracę, tą pracownię to wszystko. Tak więc ja jestem szczęśliwym człowiekiem, nie?
Dzisiaj chcę porozmawiać z wami między innymi o tym, jak współczesny odbiór sztuki wpływa na twórczość waszą, czyli artystów. I też czy galerie sztuki, media masowe, przestrzenie miejskie kształtują oczekiwania wobec artystów. I z drugiej strony, czy artyści, twórcy czują potrzebę dostosowania swoich dzieł do gustów publiczności. Ale jeszcze wrócę do waszych wizytówek, bo no, wasza twórczość czy działalność obejmuje wiele dziedzin. Bo i malarstwo, rzeźbę, grafikę, aktorstwo. I czy ta wielość form, to wynika z potrzeby wyrażania siebie na tych biopolach?
Myślę, że malarstwo, czy rysunek na śniadanie, obiad i kolację przez tydzień staje się niestrawny, więc dlatego człowiek, zresztą artyści właściwie zawsze poszukiwali różnych innych możliwości wyrazu artystycznego. I to zawsze tak było, bo tak jak powiedziałem wcześniej, sam akt malowania, on bardzo, bardzo duchowo, metafizycznie niszczy człowieka, jeżeli chce przekroczyć jakieś granice. Uprawianie innej możliwości artystycznej jest to odskocznią i relaksem. No dzisiaj to się nazywa, że jest się aktorem, scenografem, czy tam powiedzmy rysownikiem, plakacistą. Tak?
Mm-hmm. Ale czy to pozwala wam na takie głębsze zrozumienie własnej twórczości? Ta wszechstronność.
Szczerze mówiąc, do końca się na tym gdzieś nie zastanawiałem, nie zgłębiałem tego tematu, ponieważ gdzieś jestem na etapie, że sam fakt uprawiania sztuki, póki mnie bawi, to jest wszystko w porządku i dalej gdzieś nie penetruję jakby wytłumaczenia tego, bo w przeciwieństwie jak Paweł pracuje na zlecenie, ja tylko pracuję na swoje zlecenie. Sam sobie jestem odbiorcą i dlatego być może to też wynika, że sięgam po różne środki wyrazu i tworzę różne takie około artystyczne zjawiska, jak pewnie w czasach swego czasu Klub Galerie Zach, który i tak w końcu promował szczególnie młodych. Spotkania literackie tam się odbywały i czy kino za złotówkę, czy był Klub Globetrottera. Ale prawdą jest to, że podświadomie ja z tego czerpałem energię, którą gdzieś tam później w pracowni próbowałem wyrzucić, wypluć i to mi po prostu pomagało. Teraz sobie właśnie jako odskoczy wymyśliłem Chrośnicę, festiwal Osnowa Fest, to z przyjaciółmi. Festiwal, pomysł na galerię w ogóle, który wymyśliliśmy w Tbilisi, oczywiście pijąc wino gruzińskie. Albo czacze, już nie pamiętam. Ale wymyśliliśmy i to, co jest, póki nas to bawi, a bawi, to jest, ja uważam, że to jest fajne, nie? I to jest, i to mnie podnieca w tym, nie? No dobrze,
a Paweł,
rozgadałem się.
A dla ciebie odskocznią są te teledyski?
To znaczy były przez długi, długi czas, bo dostaliśmy lata wstecz z moim partnerem taką pierwszy raz taką szansę od właściwie mogę powiedzieć, to z mojej przyjaciółki w Syny Steczkowskiej i ona dała nam taką szansę. Mm-hmm. I zresztą kręciliśmy tutaj w Poznaniu przez nawet mieliśmy cztery dni, słuchajcie, planu na teledysk, to jest bardzo dużo, nie? I to nam dało na pewno odskocznię, jako bardziej ja zacząłem od strony z pisania scenariuszy, wymyślania tych historii, które zawsze mi się gdzieś tam w głowie pojawiały, ale trzeba było to jakoś po prostu spiąć. I jak się ma materiał muzyczny, gdzieś ta muzyka prowadzi, no to wtedy te formy na tym papierze zaczęły powstawać. No i od scenariusza, później po produkcję. No produkcja to jest już zupełnie inny etap, bardzo wymagający, ale nauczył nas też tego, że jak się jest producentem, to można brzydko mówiąc, jak mi się nie podoba ktoś ze statystów, to ja mogę po prostu go zwolnić, jak się później okazało. Nikt mi o tym nie powiedział, dowiedziałem się po czasie. Co później, jak się okazało, no kurde, dlaczego te osoby są tutaj w tym obrazie? No ale mogłeś je wymienić. Ale naprawdę? No w końcu to ty płacisz, to ty wymagasz. No trochę spodobała mi się ta rola, nie? Nie, że ja jestem jakiś władczy, ale to nie o to chodzi w ogóle. Tylko nabieraliśmy dużego doświadczenia i...
No
później
i też poznajesz siebie.
Dokładnie.
Bardziej przy reżyserowaniu. Bo reżyseria stała się już wtedy jak gdyby czymś więcej niż pisanie scenariuszy. To prowadzenie osób, ta wizja w głowie, przełożenie tego na obrazek i pokierowania ludźmi okazało się czymś fantastycznym, bo można ich ulepić. Mm-hmm. Jeżeli mamy, jak się okazało, jest taka ponoć mam tą umiejętność i oni się słuchają i to jest fajne. To jest naprawdę fajne i to była ta odskocznia. To była odskocznia, a później ja już szedłem w taki świat, można powiedzieć, trochę fotografii, ale takiej fotografii koncertowej. Mm-hmm. No, znowuż powiem o Justynie, bo to się zaczęło od wielkich, od olbrzymich tras po Polsce. No i później to szli inni artyści. I to, słuchajcie, jest po takim niebyciu w domu, później po obróbce tych zdjęć, nabiera się innego patrzenia na to, co się robi, na własne prace i na te zlecenia, które się dostaje. Nagle proponuje się klientom zupełnie inny kadr, inne wyobrażenie tego obrazu, który oni mieli w głowie. Mhm. Przez to, że operuje się aparatem. Ja też dzięki temu mogłem zapraszać klientów do mnie do domu, no nie mając studia, ale robiąc jego taką mini wersję, aby na podstawie zdjęć moich, żeby im zaproponować, tworzyć później dla nich obrazy. Bo niestety no, w tych czasach jest bardzo trudno kogoś namówić do pozowania. Mm-hmm. No, Tomek będzie wiedział, o czym mówię, bo to jest kwestia wzięcia tego modela. No proszę przyjść, usiąść na sesję, no muszę zrobić szkic. Ja nie mam z tym problemu, ale pan musi usiąść, pani musi usiąść. Jeżeli pani chce mieć portret zrobiony tak, jak ja bym chciał, to jest moje marzenie, to jest wymagające, to jest ciężka praca głównie dla modela. Mhm. Tak więc ja proponuję, robimy sesję zdjęciową i wybieramy to zdjęcie, które jest z tej jednej sesji i na podstawie wtedy robimy po prostu portret. No dla nich to jest najlepsze rozwiązanie, bo jeszcze oprócz tego dostają w pakiecie zdjęcia.
Dobrze, no bo ty się specjalizujesz w portretach.
Przede wszystkim.
Dobrze, powiedzcie mi tylko proszę, dlaczego ludzie dzisiaj tak bardzo chętnie otaczają się swoimi wizerunkami? Mówię o portretach, o obrazach. O zdjęciach nie wspominam już.
Bo zdjęcia są w telefonie teraz.
Ja wiem.
Mamy je w telefonie, to ucieka. Mhm. Karty się niszczą.
Z renesans sztuki w ogóle, dzieł sztuki. Myślę, że to też jest bardzo istotne. Są troszkę zmęczeni i taką wszędobylską Ikeą, takim powtarzalnym rytmem, który po prostu szukają czegoś innego. Chcą, myślę, że portret tutaj, co Paweł robi bardzo dobrze, gdzieś jest takim pierwszym stop elementem, pierwszym krokiem po to, żeby tą aranżację tam, gdzie się mieszka, jakby zbudować na swój wizerunek, swoje podobieństwo, bo chce się przybywać wreszcie i nie tylko pięknych, ale i duchowych rzeczach, nie? Mm-hmm. To jest bardzo istotne i to jest bardzo ważne, nie?
Mm-hmm. No to dobrze, to Magdo, to teraz pytanie do ciebie. Jakie
witamy
znaczenie... Jakie znaczenie dzisiaj mają współczesne galerie sztuki?
Bym powiedziała ogromne. Mhm. My akurat jesteśmy inną galerią, wychodzimy z obrazami do ludzi. Akurat stacjonarnej galerii jeszcze nie mamy, aczkolwiek to jest nasze marzenie jako fundacja, żeby mieć taką stodołę i w tej stodole organizować warsztaty, eventy, targi, wszystko co związane ze sztuką i z artystami, bo tak się stało, że się w tych artystach zakochałam. I wychodzimy, mamy takie swoje spostrzeżenia, żeby wychodzić ze sztuką do ludzi. Pokazujemy obrazy różnych artystów. Mamy ich ponad 50 na targach, w hotelach, tam gdzie jest duża przepustowość ludzi. Także co do galerii jeszcze chwilę poczekamy.
Wiesz, dlaczego zadałam to pytanie? No bo w dobie, nie wiem, dostępu do internetu, do mediów społecznościowych, mam wrażenie, że te galerie troszeczkę zmieniły swoje znaczenie.
Zmieniły. Ja uważam, że obrazu w internecie czy w telefonie nie uzyskamy tego samego efektu, jeżeli staniemy przed obrazem face to face. Nie będzie to te same światło, nie będzie ta sama jakość, nie będzie to właśnie to trzeba stanąć i trzeba zobaczyć, spojrzeć i wtedy jest to coś.
No ale dzisiaj na szczęście ta sztuka rzeczywiście jest dla nas na wyciągnięcie ręki.
No tak jest, tylko że gdyby na przykład spojrzeć na to z punktu lat 80. w Poznaniu było 30 parę galerii.
Tak, też
dzisiaj
inna
są
sprawa.
3, 4, 5 może galerii. To powody, gdzie ja prywatnie upatruję, to w latach 60. Z jednej strony rozumiejąc naturalny rozwój sztuki, każde etapy, kolejne etapy, to myślę, że konceptualizm, lata 60. konceptualizm, postkonceptualizm spowodował, jakby otworzył drogę, że ludzie jakby zaczęli się bać chodzić do galerii, bo przestali rozumieć sztukę.
No. I myśleli, że jest ta scena taka, bym powiedziała, dokładnie, zaburowa, że...
Dokładnie. A z drugiej strony też bali się ośmieszenia, jakby ukazania swojej niewiedzy. Mm-hmm. Budowało to potworny u ludzi kompleks i te galerie gdzieś tam powoli, też jeszcze taka jak zasmażka, czynnik ekonomiczny wpłynął, że te galerie po prostu w jakiś tam sposób poupadały, bo takiej galerii jak kiedyś była galeria Ewy Polony, to ze świeczką szukać, z kagankiem, nie? Jak to się mówi? Ale to była tak przebojowa galeria i galeria, która dała jakby poza sztuką nowe światło, nowe spojrzenie na posiadanie i bycia z obrazem.
Dobrze, ale zobaczcie, dzisiaj media społecznościowe, media masowe wpływają przecież na postrzeganie przez nas, postrzeganie sztuki. Teraz pytanie, czy one ułatwiają nam dostęp, czy tak troszeczkę spłycają odbiór?
Mogę powiedzieć jakby z swojego punktu, ja bardzo się cieszę, że są media społecznościowe, ponieważ jako artysta jestem zakochany w Facebooku z bardzo prostej, bardzo prostej przyczyny, ponieważ publikuję swoje obrazy i skróciłem drogę między namalowaniem a sprzedawaniem. Mhm. Ponieważ bardzo dużo ludzi zgłasza się i...
Bezpośrednio już do
tak,
ciebie.
Tak. Ja się o tym nie muszę martwić, nie? Nie muszę po prostu jechać do galerii, wypić jedną czy dwie butelki wina, nie? Czy co, te wszystkie etapy przejść, no i na końcu ten obraz zostaje sprzedany. A dzisiaj jest taka właściwie, co się podoba, jeszcze jest jedna rzecz, która podoba mi się w tych portalach, płaszczyznach społecznościowych, to, że jest cała możliwość, pula krytyki, opinii niezależnych. Nie mam wpływu personalnego. To jest poza mną i to jest takie dla mnie bardzo wiarygodne i jakby uczciwe. Nie?
Mm-hmm. A Paweł, co myślisz?
Ja się z tym długo mierzyłem, ponieważ miałem problem, aby ogarnąć właśnie coś takiego jak sprzedaż samego siebie, znaczy sprzedaż tych prac, czyli usiąść, zrobić post jeden, drugi, trzeci, to było poza w ogóle moim wyobrażeniem o tym wszystkim, bo marzeniem była osoba, która, impresariusz, który się tym zajmie, po prostu. No ale musiałem bardzo szybko zejść na ziemię, bo to trzeba mieć dużo pokory mimo wszystko do tego i popatrzeć na to z perspektywy osób, które no jednak, jak wówczas o tym myślałem, to ja byłem takim robaczkiem w tym całym świecie, jak gdyby artystycznym. Mm-hmm. I żeby pozyskać taką osobę, to trzeba by było, musiałbym się naprawdę bardzo mocno natrudzić i nie wiem, czy by mi się to udało. Więc w końcu stwierdziłem, że no jeżeli tak bardzo chcę w tym zostać, a nie było łatwo, bo trzeba było zarabiać, no to trzeba było brać też inne prace. Nie tylko związane z tym światem artystycznym. Mm-hmm. No ale stwierdziłem, że spróbuję. No i to był problem. To był problem, żeby się przełamać. No i w końcu się udało. W końcu w ogóle zatrybiło. I na dzień dzisiejszy powiem tak, że po tych wszystkich latach jest już stała klientela, która wraca. To jest przesympatyczne. Oni polecają. To już jest w ogóle coś, czego się nie spodziewałem.
Tak.
Ale naprawdę. I ja jestem za każdą taką sytuację bardzo wdzięczny. Oczywiście, że wrzucam te posty. Mimochodem, nawet dzisiaj tutaj siedząc.
Tak. Widziałam.
Poszedł.
Bardzo dziękuję.
Po prostu tak. I uważam, że to pomaga, poza tym, poza tak zwaną sztuką, czy tym, co robię, żeby zobaczyć to, co robię, ale też po części jak gdyby gdzieś tam się zbliżyć do osoby tego twórcy, że ludzie się też przekonują, że to jest osoba przede wszystkim jak gdyby wiarygodna, bo tutaj, w tej sferze, no przede wszystkim u mnie Facebooka, no działa zaufanie. Jeżeli jego nie ma, a ja na to zaufanie pracowałem lata, żeby tego klienta zatrzymać, jak go zatrzymam, to już jest sukces, ale jak on do mnie wróci, no to ja już, to już jest pełnia. To już jest podwójny sukces. To jest naprawdę, słuchajcie, pełnia szczęścia. I zdarza się tak, chociaż ja lubię w ogóle kontakt bezpośredni. Ja nie lubię pisać, ja wolę zadzwonić, umówić się z klientem na telefon. Mm-hmm. To zawsze dla mnie było nad priorytetem. I zdarzają się takie sytuacje, że omawiam z klientem, mogę to powiedzieć, że mogę sobie teraz już na to jak gdyby trochę pozwolić, że omawiam z klientem dany obraz przez 2 tygodnie, wypytując o wszystko.
To tyle trwa, tak?
Nie, samo nie omawianie. Bo czasami zamawiają, powiem krótko, zamawiają portret. No dobrze, kiedyś to brałem, w ogóle nie pytałem. Jaki ich format interesuje? Nic mnie nie interesowało, bo chodziło o ten szybki zarobek. Mhm. I to mówię szczerze, tak to wyglądało. Czasy były takie, a nie inne. Teraz nabrałem zupełnie innego do tego podejścia, ponieważ czasami ludzie zamawiają po to, żeby zamówić i okazuje się, że w większości te portrety lądują gdzieś po szafach. Bo ktoś sobie wymyślił piękny portret nad sofą, na pięknej ścianie, formatu A4, bo on będzie centralnie, tak jak jedna taka pani się do mnie bardzo miła zgłosiła, bo chciała zrobić prezent swojej córce. Panie Pawle, ona ma taki piękny dom, nowy, piękna kanapa jest, to goście przyjdą, zobaczą, że córka ma portret, zresztą piękną sesję mi podesłała. I ja sobie takie wyobraziłam, takie A3 na tym i mówię, kurczę, coś tu nie zagra. Mhm. Popsuje całą przestrzeń, popsuje. Zarówno no, ten pieniądz będzie wydany trochę na marno, można powiedzieć. I powiem wam tak, poprosiłem o wymiary ściany, poprosiłem o wzrost tej córki i pani wybrała z 2 zdjęć, które przysłała, abym wybrał ten jeden pod portret, wybrała te 2, każdy z nich formatu 70x50, które zamykały jej tą sofę i otwierały z drugiej strony, mhm. które idealnie wypełniały przestrzeń. Mhm. I to jest rozmowa z klientem, żeby on się poczuł z każdej strony dopieszczony. Mhm. Że ja nie chcę od niego pieniędzy wyciągnąć, nie wiadomo jakich. Czasami zamawiają za duże formaty, słuchajcie. Co dla mnie powinno być korzystne, bo im większy, no to wiadomo, że robimy za większe pieniądze, ale ja mówię, słuchajcie, czy to wam naprawdę będzie pasowało? Czy wam nie rozwali po prostu tego pokoju, w którym to będzie? I oni wtedy biorą miarkę i oni sobie to mierzą, że pan mi na to zwrócił uwagę, ale ja mówię, naprawdę, na pewno ta kolorystyka? Mhm. Ja mówię, jest pan przekonany? No, bo ona lubi się ubierać w takie kolory. Ja mówię, no, ale okej. Ej, ja mówię, no dobrze, ale to nie o to chodzi. I oni wtedy nabierają przekonania, że to zamówienie nie jest na zasadzie taśmy. A, biorę kolejne, odhaczam. Nie, i wracają. Więc to, te media...
Uczestniczą w tym.
Tak, uczestniczą. Mhm. Uczestniczą w ogóle jak gdyby w całym procesie, bo jak już wszystko ogarniamy, to ja im mówię, słuchajcie, będę wysyłał wam zdjęcia z procesu powstawania, nawet filmy, jeżeli chcecie, a już najlepszym w ogóle dla mnie jest na koniec takim momentem, jak mogę ich zaprosić po osobisty odbiór. Mhm. To jest świetne poznanie takiego klienta, czy wtedy przyjeżdżają nawet z żonami i siadają, pijemy kawę, zostaje kontakt. I oni wtedy, jak oni wracają, no to tak jak powiedziałem, jest to pełnia szczęścia, nie? Więc te media pomagają.
Ale muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Naprawdę tak słuchałam cię z uwagą, jak opowiadałeś całą tę historię, chociażby z panią i twoim podejściem do pracy. Ja myślę, że Tomasz myśli i robi podobnie, jak to jest etyczne i też profesjonalne. Moi drodzy, czas na muzykę, dobrze?
Zaśpiewamy teraz coś, tak jak było to umówione.
To grupa The Temptation.
Jak w kulkach, no proszę.
Dobrze, a my wypróbujemy poza anteną. Za chwileczkę wracamy do rozmowy. You know you could have been a handle. The way you swept me off the field. You know you could have been a broom.
Rozmowy po zachodzie.
Dzisiaj i o sztuce, i o życiu rozmawiam z moimi gośćmi. Magdalena Salewicz, Tomasz Akusz i Paweł Deska. Bardzo dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie. Jesteście o tak późnej porze.
To my bardzo dziękujemy z całego serca.
Paweł, ja wiedziałam, że będziesz mieć uwagę do tego, co powiem. Bardzo dziękuję. Ale bo cały czas chyba w tym waszym świecie też musi tak iskrzyć, prawda? Nie może tak być wszystko poukładane, że wszystko idzie dobrze.
Nie, to wynika ze znaku zodiaku. Jestem zodiakalną rybą. Aha. Moja przyjaciółka kiedyś, bo wydawało mi się przez długi, długi czas, że ja w tej rybie jednak mam jakiegoś lwa albo kogoś takiego, rozumiecie, nie? Ale zrobiła mi horoskop. Agnieszko, pozdrawiam cię serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słyszysz. To jest moja przyjaciółka z podstawówki. O, nie miałem tak blisko. Zrobiła mi w prezencie i słuchajcie, chodziłem załamany przez bodajże 2 czy 3 tygodnie, bo się okazało, że ja mam ryby w rybach. W ascendencie mam ryby, w słońcach, w księżycach mam, po prostu wszędzie są ryby. Tak więc no, te ryby powodują, że ten znak powoduje i to się potwierdza cały czas, że musi być albo gorąco, albo bardzo zimno. Jak jest ta sytuacja pośrednia, to ja się czuję, jakbym był wyrzucony na
wierzch.
Tak, znaczy na brzeg. Na brzeg. I nie do końca się umiem wtedy jak gdyby odnaleźć. Trudno jest mi wtedy, więc muszę sobie te bodźce są, tu mówisz o iskrzeniu, są jak gdyby są potrzebne zarówno w życiu, jak i w wyborach, czy to muzycznych, filmowych, czy to podejmowanych tematów, nie? Jeśli chodzi o kwestie artystyczne.
No bo właśnie wspomniałeś o horoskopie, a tak się teraz zastanawiam, czy wy zwracacie uwagę na symbole, na tak zwane przypadki.
Czarnego kota nie. Mówimy o tym. Nie. Już nie. Ale jakbym spotkał kominiarza, którego już tutaj, już nie widziałem lata, to złapię się za guzik.
Będzie coraz więcej.
Tak?
Nowe ustawy są.
O Jezu!
Będą kominiarze pojawią się znowu.
Okej. Ale tak to chyba raczej nie. To już pod drabiną przejdę. Nie mam z tym problemu. Nie. To już raczej nie. Ale wierzę w energię. Mam coś takiego. W taką afirmację. Budzę się od dłuższego czasu rano i powtarzam sobie to, nie? Że jestem gotowy na przyjęcie tego i tego. Tych dóbr, które są. Które mają do mnie spłynąć. I to jest taki kod. To się gdzieś tam programuje. Ja to zostawiam. Ja to zostawiam, podlewam to w ciągu dnia, żeby to mi nie uschło. Bo lepiej, wydaje mi się, że lepiej iść w tę stronę, niż po prostu mędzić i marudzić, że mi ten obraz nie wyjdzie, że ja tego zlecenia nie dostanę. Boże, no...
Po co? No, szkoda czasu.
Bez sensu.
No dobrze, ale żeby mieć taką filozofię, żeby dzisiaj w ten sposób myśleć i tak żyć, to trzeba było przejść jakąś długą drogę?
Czy... Bardzo.
Oj tak.
No,
oj
tak. Tak myślałam.
No to bardzo. Potocznie, powierzchownie powiem tylko tak, bez prądu... A mieszkałem tutaj na Kolejowej, przez 15 lat mieszkałem, jest bardzo blisko tutaj radia, można powiedzieć. Bez prądu, bez wody, latem, to jest tylko i wyłącznie moja wina, że ja do tego doprowadziłem. Ale to są takie sytuacje, które uczą. Ja nie żałuję żadnego dnia, bo to wszystko pokazało, czego już nie chcemy, do czego nie chcemy doprowadzić. I łatwiej mi było później ukierunkować, znaczy nadal to chyba jest, bo już mam dorosłe dzieciaki, pod 30 są i właśnie, żeby myślały podobnie, że wszystko to, co podejmują w życiu, przynosi takie, a nie inne konsekwencje. Podejmują takie, a nie inne działania. I u mnie to było właśnie wynikało z tego, że ta filozofia, która jest teraz, właśnie jest wynikiem tych takich, a nie innych sytuacji. Ktoś powie, że niedobrych, a ja nie nazwę tego niedobrych. To były lekcje. Każda z nich jest lekcją. Ale wchodzimy już głęboko. Jezu.
No właśnie widzę, tak, dobrze.
Nie, koniec. Pogadajmy o sztuce. No.
Dobrze. Czy zdarza wam się, drodzy panowie, modyfikować dzieła w odpowiedzi na opinie krytyków lub odbiorców?
Nie.
A tak. Zdarzało się?
Kiedyś popełniłem taką rzecz i pożałowałem i postanowiłem nigdy tego więcej nie robić i tak jak wcześniej powiedziałem, maluję na zapotrzebowanie własnej duszy, można to tak powiedzieć. Mhm. Podobają mi się różne trendy, kierunki. Uważam, zresztą wielokrotnie o tym mówiłem, że chociażby w Poznaniu żyje cała masa świetnych artystów. Ale nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć, nie wiem, z jakiegoś powodu odnoszę wrażenie, że ci artyści żyją w takich słoikach podziemie, zakręconych, widzą siebie, ale nie mają kontaktu ze sobą, nie? I to niestety przełożyło się na jakby tego ducha artystycznego w Poznaniu, którego tak naprawdę on gdzieś tam jest. Gdzieś
ale
tam...
myślisz, że chodzi o elitarność tego
nie,
środowiska?
Nie, nie chodzi o elitarność. Wiesz, kiedyś ja jeszcze, nie wiem, czy Paweł pamięta, ja jeszcze pamiętam, zresztą niejednokrotnie, muszę przyznać, oglądałem stół spod, z drugiej strony, był klub Plastyka w Arsenale. I nie wiem, kto go sprzedał, który z dyrektorów Biura Wystaw Artystycznych go oddał i powstała tam knajpa kresowa. Mm-hmm. To niestety położyło się cieniem, że całe to środowisko kłótliwe na maksa. Muszę powiedzieć, że tam awantura prawie codziennie była. Nagle się rozpłynęło w mgle, przestało istnieć. Twórcy, artyści nie mieli się gdzie spotykać. Był taki okres, że na Placu Wielkopolskim był taki lokal, Tulipanek chyba. Tulipanek.
I tam, tak, no, tak, tam był świetny Tatar.
No, a, no, tak. I wódka.
Jakie fajne
skojarzenie. No, tak, taka
garmażerka. I tam artyści się, i to starsze pokolenie gdzieś tam się spotykało. Ja na przykład, tak też wspomniałem wcześniej, po sprzedaniu Zaka zerwałem kontakty i proszę mi wierzyć, ja przez parę miesięcy nie umiałem nawet przytoczyć nazwiska rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zerwałem, bo nie ma kontaktu. Mm-hmm. Nie ma kontaktu. My się z Pawłem znamy jakiś czas, gdzieś tak ostatnio, może ta znajomość jest bliższa, bo przez Magdę, bo Magda prowadzi warsztaty artystyczne. Paweł właściwie jest taką duchową i artystyczną siłą tam. Słyszałem bardzo dobre opinie i mamy gdzieś ten kontakt bliższy, bo też zacząłem z Magdą współpracować. Zresztą teraz przygotowujemy taką fajną wystawę w Żyrardowie, w Galerii Resursa. I to są chyba takie moje poznańskie, jeżeli chodzi o Poznań, jedyne kontakty. A tak to po prostu...
No to jest może, miło,
ja może
miło,
się wtrącę, to od razu Państwa zapraszamy 13 lutego do Żyrardowa, do Galerii
przed
Resursa.
Przed walentynkami.
Tak, przed walentynkami. Walentynkowe Gra Tajemnic będzie wystawa, tak, Tomasza Akusza, także z całego serca zapraszamy miłośników sztuki.
Gra Tajemnic, no fajne.
Słyszymy, jak tam Państwo biją brawo już, tak.
Tak, dziękuję bardzo. Szczególnie za nasze śpiewy w chórkach.
No, zapowiada się ciekawie, ale tak opowiadając o klubach studenckich, Tomku, to ja zerkam na książkę, celowo zostawiłam przed wami pięknie przygotowaną publikację Wisielce. O tej publikacji mówiliśmy na naszej antenie, prezentowaliśmy w tytule tygodnia te pozycje i tam są też, mówię o tym albumie, zamieszczone twoje plakaty.
Tak. No właśnie, ale to zupełnie jest jakby inna bajka, ponieważ w momencie, gdy dostałem się na studia w Poznaniu, to była Państwowa Wyższa Sztuk Plastycznych, ona strasznie mnie nie nudziła.
Nudziła?
Tak. No. Ja po prostu uważam, że to był stracony czas. Naprawdę. No tak, bo być może za długo studiowałem, bo 7 lat studiowałem. Bo chodzi o te plakaty, ponieważ związałem się z teatrem, na początku z teatrem Pantomimy Nurt, Pawła Stopy, później z Teatrem Maja i ten świat teatru, ta wizja, ten zupełnie świat oderwany od rzeczywistości pochłonął mnie w całkowicie, że tak naprawdę nie miałem czasu studiować. Nie? Mm-hmm. Ja nawet któregoś razu, już nie pamiętam, to był na trzecim roku, czy na czwartym, poszedłem do sekretariatu i spytałem się, na którym roku jestem.
No to byłeś studentem roku.
Nie byłem studentem, po prostu fizycznie wiem, ponieważ teatr mnie całkowicie pochłonął. W Maskach próby były właściwie 5 razy w tygodniu, od godziny 18 do 11. Bardzo dużo jeździliśmy po świecie, bardzo dużo wystaw robiłem i ten świat naprawdę był dla mnie bliższy niż nudna pracownia, profesor z biczem stojący nad tobą i mówi, rysuj, 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 maluj, maluj, maluj. I po prostu wybrałem tamten świat. No a że w teatrze różne role, bo i nosiłem reflektory, zresztą to zostało tutaj w tej książce wypunktowane. Pierwsze zdanie, nosił reflektory.
Ale, bardzo ważna funkcja.
Ale robiłem scenografię, plakaty i też w trzech spektaklach grałem, byłem aktorem. Między innymi jako też, to też dziwna sytuacja, wyjechałem na pierwszy festiwal Miniów do Brniła, między innymi z grupą Odnowa Wojtka Millera i brałem jako mim w jego spektaklu, w tych jego kulach słynnych, no ale po powrocie stwierdziłem, że na mima się nie nadaje. Ten wątek się po prostu gdzieś tam zakończył. Ale są tutaj plakaty, które powstały nocą, bo serigrafia była takim w tamtych czasach, które może nie zakazano, ale dosyć kontrolowaną techniką pobielania i druku. I plakaty, afisze, które zostały zrobione głównie do spektakli Zmieni, czy Scherzo con fuoco, czy Sztuka umierania i wszystko jakby na potrzeby teatru. Zresztą lata 80. to jest moje zdanie, lata 80., 70. to przepraszam, to był niesamowity tygiel właśnie teatru offowego. Tutaj w Poznaniu naprawdę się działo i tylko żałować, że nie ma kontynuacji. Przecież był Teatr Jan w 8 dnia, Teatr Maja. Te sceny były orkiestra z... aha.
Tak, uważaj, proszę.
Orkiestra 8 dnia, Jan Apa Kaczmarka, czy wiele innych takich działań artystycznych. I całe fajnie, i dlatego tutaj do tej książki jakby zrobię taką uwagę. Kapitalny pomysł, fajnie, że znalazła się osoba, która chociażby tą stronę artystyczną tego plakatu zebrała, bo się okazuje, że cała masa świetnych nazwisk i też tutaj z Poznania tą sztukę studencką gdzieś tam podtrzymywała.
No i tak, powiem wam szczerze, że jak czytałam tę książkę, to aż tak człowiek myślał sobie, szkoda, że to jest przeszłość, bo dzisiaj oczywiście też możemy mówić o rozwoju kultury tu w Poznaniu, ale w tamtych czasach to wyglądało kompletnie inaczej.
To było inaczej.
Były inne uwarunkowania.
Inaczej, po prostu, bo tak naprawdę trzeba sobie to też gdzieś otwarcie powiedzieć, mieliśmy tylko siebie, bo nie było nic.
No, czerpaliśmy z niczego w sumie, tak? No, szukaliśmy rozwiązań.
Wszystkie elementy scenografii były po prostu gdzieś tam, po prostu nie było nic.
Prawie do śmietników brane.
Tak, no, dokładnie, tak. Nie było nic, nie?
Tak.
Ale to gdzieś podświadomie niesamowicie wiązało ludzi. Stan wojenny, który został wprowadzony, to te spotkania, nazwijmy, do 6 rano, przeczekiwanie, gdzie przeradzało się w jakąś tam małą, nazwijmy, towarzyską imprezę. Bo trzeba było wytrzymać gdzieś do 6 rano. Ale to miało swoje uroki. Ale to też wszystko gdzieś integrowało ludzi.
Ja zauważyłem, że rozwijało bardzo dużo, znaczy rozwijało przede wszystkim też wyobraźnię. Bo z tego, co nie było, był projekt do zrobienia, a nie było nic, no to spotykały się te głowy i nagle kombinowaliśmy. Pamiętam liceum plastyczne mojego profesora Rafał Dudek. Jak tam mnie słuchasz, to też cię pozdrawiam. Od liternictwa. Że myśmy wtedy komputerów nie mieli nic, a dostawaliśmy zlecenia już w pierwszej, w drugiej klasie na tworzenie reklam. Na tworzenie reklam, czyli wyklejanie ich na szybach. Tutaj bodajże to jest na Strusia był jeden z takich, jakby to powiedzieć, nie sklepów, tylko...
Z foliami.
Z foliami, tak, właśnie, dokładnie. Z foliami, tak.
I z literkami marchewki.
Tak, o Jezus, tak. To, jak kogoś było na to stać, to sobie to kupował, bo to było strasznie drogie. No to my co robiliśmy? No. My mieliśmy tę możliwość, że od Rafała, naszego profesora, dostawaliśmy tak zwaną, jeśli dobrze pamiętam, Mekanorma to się nazywała. Mekanorma, czyli święta Biblia literników. Ludzi, którzy się uczą pisania w ogóle odręcznego. I tam było ich wtedy dziesiątki, setki, można powiedzieć, tych różnych czcionek. I myśmy je wówczas drukowali, skanowali, doprowadzając je do formatu, który nas interesuje, przekładali na folię i wycinali ręcznie i naklejali na szybę. Więc wtedy tak wyglądała ta robota. Jeżeli kogoś było stać, to pozwala sobie na folię transparentną, tak, żeby można było tak. Wiesz, o co chodzi.
Dokładnie.
To byłeś burżujem wtedy.
Tak.
No, ale to też pokazuje, słuchajcie, jak trzeba było rzeczywiście być wszechstronnym i o wszystko zadbać.
Ale myśmy chcieli.
I ale tak, i jeszcze kręciło. Była chęć.
I myślę, że to zostało. Ja to powiem, że to zostało. Mhm. Bo my jesteśmy jedną nogą w tych latach, w tym wieku 20, a tą drugą, że jesteśmy 21. I gdyby teraz nam zabrać pewne rzeczy, nawet na jakiś czas komputer, to my jesteśmy w stanie coś od ręki zrobić. Ja jestem w stanie wziąć nożyk, ty tak samo jesteś w stanie wziąć długopis i napisać list.
Ja to dzisiaj projektuję.
No do cholery, no kto pisze listy ręcznie?
Ja.
Kartki,
ja.
Słuchajcie.
Na brawo.
Przez ostatnie dwa lata dużo listów napisałam.
Jak się zapisują z jakieś projekty, to tylko posługuję się ołówkiem. Tylko ołówkiem, nie używam komputera. Mhm. Nie używam komputera, ponieważ z mojego punktu to jest szkoda czasu. Nie? Szybciej mi, łatwiej po prostu ołówek tam narysować, coś tam i gdzieś to jest jakby początek. Tych papierów się wala w piwnicy, u mnie cała masa, bo już chodzę po tym, już tam przestaję to na to zwracać uwagę. Ale ołówek jest takim moim podstawowym narzędziem.
Ja taką małą dygresję, żeby sobie słuchacze nie myśleli, że tutaj siedzą jakieś stare pierniki, które mówią, że w tym wieku 20, tak, to my tam, Boże, co tu za ludzie przyszli. Nie, my oczywiście urodziliśmy się w tym wieku, ale z racji tego, że mamy takie inne podejście, takie inne wykształcenie, to ja powiem i chyba będzie to dla nas wszystkich komplement, że my jesteśmy po prostu wszechstronni.
Tak,
jeśli chodzi o tak zwane rzeczy artystyczne. Zabierzesz mi pewną rzecz, to ja i tak to zrobię odręcznie. Nie będę miał pisaka, żeby napisać jakiś tekst, to ja wezmę kawałek gałęzi, utnę ją, namoczę ci w tuszu i napiszę ci tekst, który potrzebujesz. Bo tak nas uczono. Mhm. Więc my mamy to, co jest, co było już dawno na Zachodzie cenione, mamy ten skarb w rękach.
Mhm.
Że nie tylko naciśnięcie entera, wzięcie myszki i stworzenie jakiegoś projektu graficznego. Oczywiście, że też, jak najbardziej, bo to pomaga. Ale jesteśmy w stanie namalować plakat odręcznie.
Dobrze. I nagle do waszego życia wchodzi sztuczna inteligencja.
No właśnie, to jest ten problem. No tak, gdzie zawsze mam wrażenie, że parę kroków do tyłu jesteśmy. I ten problem pojawił się niedawno artykuł, bo próbowałem rozwijać temat w ogóle NFT, kryptowalut i tak dalej.
Tak, tak. Też się zastanawiałam, czy poruszać ten temat. Bardzo ciekawy, kontrowersyjny i myślę, że nie wiem, czy nam czasu starczy.
Bo...
Ale to może najpierw na tej sztucznej inteligencji skupmy. No, bo teraz tak. Chcielibyście spróbować tej współpracy? A może już jest jakiś taki mały romans ze sztuczną...
Jest taka postać w Poznaniu o imieniu i nazwisku Arek Marcinkowski. On się zajmuje sztuczną inteligencją, on jeździ po świecie i tak dalej. Obserwuję go właśnie na Facebooku, bo też pokazuje swoje prace. Jest to na pewno temat przyszłości, tak jak dla naszego pokolenia, gdzie ja uważam to tak symbolicznie, jesteśmy pokoleniem długopisów, ołówków. To taką przyszłością był komputer dla nas, możliwości, które daje komputer. I to jest jakby naturalny rozwój zarówno życia, jak i sztuki. Pewne elementy, które gdzieś powoli wkraczają w sztukę. Ta sztuka dzisiaj zupełnie inaczej wygląda, dwudziestowiecze czy dwudziestopierwszowiecze, niż osiemnasto czy siedemnasto. Tą rewolucję, gdzie powiedzmy impresjonizm wprowadził, to ta sztuka z tej bardzo takiej, przepraszam, siermierznej, realistycznej, nagle się zmieniła. Nagle wachlarz się otworzył, pełen kolorów, pełen możliwości. No a że człowiek z natury ma tego takiego diabełka w sobie, takiego empirycznego, że musi ciągle grzebać i szukać. No i wreszcie doszliśmy do takiego etapu sztuczna inteligencja. I tak naprawdę pytanie nie jest o sztuczną inteligencję,
tak,
tylko ten rozwój gdzieś postępuje w trybie geometrycznym i co będzie za 10 lat, jak my będziemy wyglądali. za 10 lat, 20 lat, w możliwościach technicznych.
No dobrze, ale z jednej strony może wzbogacić waszą twórczość.
Myślę, że... Ale jak?
No, sztuczna inteligencja.
Pytanie właśnie.
No postawi sobie takiego androida, będzie mówił, Paweł, to musi trochę lepiej w prawo.
No nie ma...
Czyli jest zagrożeniem dla autentyczności malarstwa.
Nie, to jest wyborem. Ja uważam, że to jest wybór. To jest przede wszystkim wybór. To jest coś takiego, ja do tego podchodzę, jak był kiedyś, jestem tym pokoleniem kasetowców też, żeby nie było walkmanów, później CD.
Przesuwałeś taśmy na ołówku.
Ale oczywiście, wkręcało się, ale oczywiście tak się jechało, tak. Kleiło się, jak się, ci, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to kiedyś może będzie okazja. Później weszło CD, no to już nie będzie kaset. No, weszło CD, wyparły winyle i że już nie będzie winyle w ogóle, to jest po prostu świat już, który umarł. Bzdura totalna. Mamy renesans wszystkiego, mamy renesans CD, wielcy artyści typu Madonna, moja akurat ulubienica wydaje swoje niektóre projekty w boksach, gdzie umieszcza kasetę, już pomijając winyle, które odrodziły się już dawno.
Ja to pochwalam, tak, tylko gorzej ze sprzętem.
No to jest inna rzecz, ale to jest, uważam, że to jest też kwestia To nie dla wszystkich to jest, jak się okazuje. To tak jak to zachłyśnięcie się, dla mnie to jest jak gdyby zachłyśnięcie się sztuczną inteligencją, która robi nam to wszystko na szybko. Może to trwać dłużej, tak jak nośnik CD był, wyparł winyl z racji tego, że jego żywotność była dłuższa. Czy jakość była lepsza? Niekoniecznie. Była inna, ale niekoniecznie lepsza. Tak więc w przypadku tych technologii, to ja nie mówię nie, jeżeli ktoś ma ochotę, proszę bardzo. Ja się za to nie zabieram, bo jednak wolę tą pracę z materiałem. Ja się wolę, lubię się upieprzyć, żeby nie powiedzieć, ale można po 20 chyba, nie czy nie?
Nie. Wierzę, o co chodzi.
Ubrudzić się.
Tak.
Uwielbiam. Ja to uwielbiam. Więc nie wyobrażam sobie, dla mnie akurat, nawet bym nie wybiegał tak daleko, czy to się sprawdzi, czy nie. Może dla kogoś tak, może ktoś na tym zarobi. Pewnie tak. Zastanawia mnie, bo ty zadałeś ten temat, ale myśmy nigdy na przykład z Magdą o tym nie rozmawiali. I to jest dobre wyjście do tematu i do takiego pytania, czy ty byś, Magda, chciała na przykład, żeby w swojej galerii albo na twoich zajęciach pojawiły się takie warsztaty?
Powiem tak.
Taki temat.
Znasz mnie, jestem... Ja lubię face to
face. Ja ci nie poprowadzę wtedy, nie?
Poprowadzisz. Zrobię tak, żebyś poprowadził.
Ale nie tak serio, nie? Czy tak serio, czy ty byś widziała siebie jako osobę, która promuje...
Sztuczną
inteligencję, nie?
Nie do końca, bo jeszcze tego nie czuję. Oczywiście, jeżeli będzie popyt i będzie zapotrzebowanie, no właśnie, to chętnie, to tak.
Nie wiem, czy pamiętacie pierwsze komórki, jak wyglądały, przypominały cegły. Tak,
cegły. Center też
prostokątne, jak cegła. Było posiadanie komórki, gdzie dwa pamperki przystały sobie piłkę z lewej w prawo, tak? No a tak teraz było. Właściwie w komórce mamy wszystko. Całe życie jest.
Tak,
nie?
Tak, wszystko tak mamy. Naprawdę.
Czyli chcesz powiedzieć, że nie wiadomo, co będzie za chwileczkę, właśnie, tak? Do czego nas to doprowadzi?
Musimy sobie zadać...
Żeby się nie zamykać
dokładnie
na to, tak?
Nie można.
Drodzy Państwo, no to mamy fantastyczny temat na kolejne spotkanie. Super. Zerkam na zegar, prawie już za 3 minuty, godzina 22.
O Boże. To tak właśnie dobrze działa, naprawdę godzina.
Spotkamy się za 30 lat, jak będziemy wiedzieli, o czym rozmawiamy, to będziemy mówili, co nam dała sztuczna inteligencja.
Proszę zarejestrować to, co nasze spotkanie, żebyśmy mogli do niego wrócić.
Możemy do tego wrócić i z przyjemnością to uczynimy. Magdalena Salewicz, Tomasz Akusz, Paweł Deska, pięknie Wam dziękuję.
My również
dziękujemy, bardzo dziękujemy.
Było nam fantastycznie. Cudownego wieczoru tam dla Państwa.
Tak, proszę zostać z Radiem Poznań. Dobrej i spokojnej nocy życzymy.
Dobranoc.
Do usłyszenia. Kłaniam się, Joanna Dziwina, Jakub Woźniak. Jeszcze z Państwem zostaje do północy.